Mój drogi, witam cię serdecznie. Wiosną. Wiesz, jakie jest moje marzenie?
Tak.
Moim marzeniem, mam małe marzenie, ani skomplikowane. Chociaż nowe to jacht. Jacht to nowe marzenie. To z wczoraj. Moje marzenie spełnione, więc dlatego myślę o jachcie. To jest obudzić się o 3:00, czyli tak o tej godzinie, o której wstaję. O 3:15 i skończyć pracę przed godziną 10:00. Następnie wyjść na spacer, obojętnie w którym mieście będę. Dwugodzinny spacer. Czy jestem w Warszawie, czy jestem w Lądku-Zdrój, czy jestem w Budapeszcie, zwłaszcza w Budapeszcie, czy jestem w Łebie, czy jestem na Helu, czy jestem... Jestem niedaleko tego, więc teraz jacht. A jakie jest twoje marzenie?
Nie pracować.
Proszę. No to jesteśmy blisko, bo powiem ci, że twoje marzenie, znaczy twoje marzenie, nie pracować, no w tym sensie mój plan jest, i nie piję tu do tego, że zaczynamy dopiero o 9:00, ale mój plan, nie piję do tego, chociaż pomyślałem o tym chyba dlatego, w moim planie, żeby skończyć przed 10:00, nie ma miejsca na poranną palmę.
Aha.
Palma się kluczy troszeczkę z moimi marzeniami.
No dobrze.
Oficjalnie.
Ale możesz nagrywać idąc.
Nie mogę tego robić jeszcze. Nie jesteśmy technicznie w stanie tego
jeszcze
zrobić. Nie.
Natura sobie jeszcze nie poradzi. No dobrze.
Jesteśmy jak z lotem na Księżyc. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego, co robiliśmy.
Na Marsie.
Jeszcze raz?
Na Marsie się dzisiaj mówi.
Ja mówię, że my jesteśmy jak...
To na Księżyc.
Ja, mówię, że nie zrobiliśmy tego od 40 lat. No, a nagrywaliśmy już palmę przez telefon, że szedłem, rozmawiałem, więc to było takie...
No. Dobrze, ale poczekaj, opowiedz coś o tym jachcie.
Nie, wiesz co, jeszcze nie zdradzę szczegółów państwu. Dopiero zbieram pieniądze. Właśnie, a propos pieniędzy dla wszystkich nas tutaj, wszystkich tutaj, którzy nas słuchają. Halo?
Jestem.
Na Spotify'u. I na iTunes, i nie są jeszcze z nami, to proszę się chociaż na newsletter dostać, bo tam są ciekawe promocje. Proszę z nami być, w tym graczu. No, kolega chce nie pracować.
A propos jachtu i a propos wody w ogóle, no to chyba musimy odnotować dwie takie dosyć smutne, dwie smutne śmierci, które miały miejsce w ostatnich kilku dni.
Z marzeń do śmierci, ale nie naszych, nie naszych.
Nie naszych, ale z marzeń. No, jakby powiedział, domy utkane z marzeń. No tak chyba można powiedzieć o wielkiej podróżniczej przygodzie Aleksandra Doby i o jego pięknej, takiej romantycznej wręcz śmierci.
Kim jest, ale kim był Aleksander Doba?
Aleksander Doba był podróżnikiem, ale w ostatnim okresie głównie słyszeliśmy o jego nieprawdopodobnych wyczynach kajakowych. To człowiek, który przepłynął Atlantyk w takim najszerszym miejscu. Człowiek, który opłynął Bałtyk. Człowiek, który popłynął gdzieś tam za koło podbiegunowe na tym swoim kajaku. Wiesz, to są takie, można by się powiedzieć, no ale po co? Ale po co pan to robił, panie Doba? No, ale wiesz, no, i robił to jakby bez kontaktu z zewnętrzną pomocą, czyli wiesz, no sam siłą swoich mięśni przewiosłował te tysiące kilometrów. I to jest dla mnie takie, są dwie rzeczy, które są niesamowite, że on w gruncie rzeczy miał 74 lata, jak zmarł, o okolicznościach śmierci powiem zaraz. Jest to, że on te większe wyczyny swoje robił już w bardzo głębokim post-prime'ie. On był takim 50-60-letnim człowiekiem, więc wiesz, czyli można. I to jest takie, wiesz, to jest takie dodatkowo wzruszające. A jego śmierć no jest naprawdę taka, aż powiedziałbym, taka liryczna, wzruszająca, taka polska bardzo. Spełnił swoje marzenie, wszedł na Kilimandżaro, zrobił sobie zdjęcie, poprosił o 2 minuty przerwy na szczycie i umarł.
Dobrze. No faktycznie. To dobre życie miał.
No nie, no dobra, jakby tak, takie życie skończone. No,
panie Aleksandrze, gratulujemy panu życia. Jeśli pan nas słyszy, słucha, jeśli pan nas słyszy, to proszę jeszcze to, co mówiłem przed chwilą, tą subskrypcję.
Można by powiedzieć tak, że doba się skończyła.
Ja już widzę, że ty miałeś już odpowiedzi na odpowiedzi, żarty na żarty, jesteś w temacie. Czy temat był w jakimśkolwiek stopniu kontrowersyjny? Czy śmierć była kontrowersyjna?
Czy śmierć dobra?
Każda śmierć jest kontrowersyjna teraz.
Nie, ale kontrowersyjna, no wiesz, no czasami to jest taka, czasem jest ładna śmierć i ta chyba śmierć taka jest, no. No dobrze, no.
Przejdźmy do drugiej śmierci.
Druga śmierć to śmierć z kolei na lodzie. Też taka
wskazówka. Czyli nie na wodzie, nie? Nie na wodzie.
No, ale wiesz, no to też taka w sumie wzruszająca, wiesz, śmierć polegająca na tym, że ktoś ratuje, żeby uratować swojego psa, pod którym lód się załamał.
To jest jedna z to jest w top 5 najsmutniejszych śmierci, to jest czołówka. Jeszcze tylko trzeba to dobrze napisać w książce lub w gazecie. Dobrze opisać.
No i niestety taka śmierć się przydarzyła człowiekowi, który był...
Kto? O kim mowa? O kim mowa?
O Janie Lityńskim.
Jan Lityński. Bardzo z twarzy jedna z naj... Ja nie do końca wiem, kto to jest Jan Lityński, powiem szczerze. On mi się w ostatnich latach nie wyświetlał, ale skojarzyłem twarz, gdy wczoraj zobaczyłem twarz.
Nie, no to
i to jest jedna z moich ulubionych twarzy w historii Polski, powiem szczerze.
To taki, wiesz, no człowiek dużej takiej skromności, dużej kultury osobistej. Człowiek, który
czuć.
Nigdy się specjalnie nie pchał na żadne wysokie stanowiska, wielokrotnie był posłem, ale nigdy nie był ministrem. Nigdy nie był, więc to taka... Ja mam musieć powiedzieć, że do tego środowiska, bo to takie środowisko trochę Unii Wolności, takich trochę na koniec dnia kanapowców i na koniec dnia takich strasznych dziadersów jednak.
O, bo dziaderstwo w Unii Wolności, to... Dobrze.
To nic odkrywczego, ale takich, wiesz, ludzi, których masz ogromny szacunek za to, co się działo w latach 70., kiedy oni wszyscy wojowali o wolność niepodległość w ramach czy Komitetu Obrony Robotników, czy potem Solidarności. Ale potem i tę wolność gdzieś tam dla nas, dla was, dla wszystkich przyczynili się do tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ale w pewnym momencie to środowisko straciło taką trochę rację bytu i taką prawo do jakiejkolwiek narracji o rzeczywistości, która jest w tym kraju. I stali się do pewnego stopnia, jak dla mnie, takim balastem, bo nadal uważali, że są najmądrzejsi, natomiast ta rzeczywistość, która była, zwłaszcza ta rzeczywistość taka gospodarcza, im gdzieś uciekła. I oni nadal byli takimi ideowcami. Nadal
o co chodzi z gospodarczą rzeczywistością, z tą ucieczką? No
oni już nie rozumieli tych mechanizmów. Wychowani przez lata w gospodarce ręcznie sterowanej nie rozumieli do pewnego stopnia mechanizmów kapitalizmu.
Niewidzialna ręka rynku.
Tak samo, wiesz, no tak samo ten postęp technologiczny już tylko w ograniczonym stopniu ich dotknął. I oni byli trochę poza tym wszystkim, a nadal były takie usta, były pełne frazesów. No jest to taka, kiedy jak pamiętasz, Bronisław Komorowski nie bardzo miał jakiegokolwiek zaplecza politycznego, to on tych wszystkich takich właśnie dziadersów zebrał wokół siebie, oni tam siedzieli w kanciapach, odgryzali filtry od papierosów, pili tę herbatę z kutkami,
odsygar?
70. rok.
Oni mi się kojarzą z dużymi pieniędzmi, to źle, nie?
Nie, oni nie, bo oni właśnie te ideowcy, ideowe marynarki wytarte, te... To raczej ludzie, którzy w gruncie rzeczy tak nie mieli specjalnie osobistego sukcesu takiego merkantylnego, znaczy finansowego.
A może oni już byli w pewnym wieku i zabrakło im tego młodzieńczego, wiesz, tego rwu?
No nie, ale to właśnie o tym mówię, że oni nie, tak naprawdę ten sukces się nie przeniósł na ich życie takie, wiesz...
Ale to były oczekiwania z nimi związane, czy ich życia? Może byli szczęśliwi?
Nie, może byli szczęśliwi, tylko że wiesz, że w pewnym momencie ich rola się w gruncie rzeczy zaczęła ograniczać do tego, że oni opowiadali, kto w tej stoczni był bliżej Lecha w 80., kto był dalej.
To To jest historia ostatnich 40 lat. Kto był blisko kogo w stoczni?
Ale wiesz, ten rolę na końcu się do tego zaczęła sprowadzać. No.
Gdzie jest tracking data, żeby to wszystko namierzyć? No tak, a zamiast tego mamy tym, którym zależy mocno. Do końca. Jaka żona? Jakie dzieci? Zostaw mnie w spokoju. Dobrze, mój drogi, czy Janis stracił już szansę na nagrodę MVP? Nie możesz powiedzieć, że nie, bo zawsze dajesz szansę Charlotte na mistrzostwo.
Ale jakby z powodów, o których rozmawialiśmy na samym początku sezonu, czyli że 3 razy się nie zdarza, to nigdy jego szanse nie były specjalnie wysokie.
Ale są.
Ale on się nie kontuzjował.
Nie, to jest pytanie na plus, wbrew temu, co wyniki Milwaukee Bucks jeszcze z zeszłego tygodnia, bo wygrali 3 mecze z rzędu, mogłyby nam, wiesz, omamić nas i mówić, jeden Janis to jak 5 osób. Dante DiVincenzo nie gra dobrze, swoją drogą, taka mała rzecz, bo tam o DJ-u Augustinie się dużo mówi pod nieobecność Drew Holiday, a ja mam Dante DiVincenzo w dynastii fantasy. To jest ten moment, Dante, to jest moment twój, on nie gra dobrze. Janis, wracając do Janisa, to w ostatnich, ale wiesz tak, bez patrzenia, bo cały czas wpisuję, że ma 38 punktów w meczu, praktycznie cały mecz. 38, tak. 40, 39, wiesz, gdzieś przy triple-double. To jest tak trochę jak z tymi kampaniami Luki Doncicia i Nikoli Jokicia, które nas czekają, domyślam się, w drugiej części sezonu, że w tym momencie, kiedy wiesz, zespół nie gra dobrze, ja przegrywam, ale akumuluję te statystyki. Te statystyki tak. Robię. I potem jak zacznę wygrywać, to nagle to będzie dużo ładniej wyglądać. I mam wrażenie, że Janis Antetokounmpo od 3 tygodni jest właśnie na akumulowaniu statystyk, żeby potem na koniec Milwaukee Bucks zrobili na tym, na przykład, przykładowo, może to się nie wydarzy, ale tak może się stać. Milwaukee Bucks robią run w drugiej części sezonu na pierwsze miejsce konferencji wschodniej i wygrywają. Janis, wiesz, jest wielki i wtedy ma szansę na to, żeby dostać nagrodę MVP.
Czyli że to taki wielki plan, że oni teraz tak troszkę nie grają dobrze. DiVincenzo tam podkurcza nogę.
No.
Drew Holiday odpoczywa, bawi się tam z piłkarzem.
Robią to dla niego cały czas za to, że się zdecydował zostać. Nie? Zostałeś, to my jeszcze ułożymy taki plan pod ciebie.
Ale czy trochę nie przybladła? Tak, nie chcę, że przybladła.
29 punktów na mecz. Więc to jest kwestia tego, jak o nim mówimy. Dlatego ja zadałem pytanie, dlatego wyprzedzam już to, co teraz powiesz. Może to, co mówisz, jest sprzed 2 tygodni? Wiesz, jesteśmy w takim momencie sezonu, gdzie pewne nurty trzeba prowadzić, z pewną flagą trzeba iść, tak jak ja z Zionem kozującym szedłem wcześniej dosyć. I
Zion jest...
No, z Jamorantem to ja, wiesz, wyprzedziłem jakieś 2 lata.
2 lata, tak to wygląda.
Rok, spokojnie rok. W każdym razie Janis. Przyblakła, no bo się spodziewamy, to bo niczego po Milwaukee Bucks nie oczekujemy w sezonie regularnym. Czekamy na... Dobrze, zostawmy to, mój drogi.
Poczekaj, to jeszcze tak, żeby puentując tą myśl o Janisie. Czy nie masz wrażenia, że o nim się jakoś tak w czasie tego sezonu mówiło mniej?
Tak, ale co to znaczy?
Że było mniej highlightów, mniej opowiadania, czy jest największym koszykarzem tego świata.
Co to znaczy? Tak naprawdę, wiesz?
No nie wiem, że gdzieś ta liryka się od niego odwróciła.
Liryka. No wiesz, no dobrze, okej. Możemy w ten sposób o tym mówić. Tylko, że widzisz, ja nie jestem, wiesz, założenia, umówmy się, jesteśmy w takim czasie, w którym to będzie głęboka myśl na temat mediów, wiesz. Jak to jest z tymi narracjami. Teraz to ja już w tych latach tych narracji już nie kupuję, bo nie ma kto pisać za bardzo je tworzyć. Ja myślę, że to my jesteśmy teraz tu, żeby te narracje tworzyć, więc ja tej narracji takiej, że wiesz, że ta liryka, historia się odwróciła, nie kupowałem do końca, bo Janis Antetokounmpo przecież odpadał w playoffach i tam mieliśmy problem z nim, więc nie wiem, co moglibyśmy napisać o nim w tym sezonie regularnym, co moglibyśmy w ogóle, jak moglibyśmy go wychwalać w tym sezonie regularnym, cokolwiek by nie zrobił i tak ma do wygrania playoffy.
Ja wiem, ale wiesz, mniej się mam wrażenie mówi o tym do atletyzmu.
Bo czekamy na ten, czekamy na playoffy, mam wrażenie. Wiesz? Tak myślę. I nie jesteśmy specjalnie zainteresowani.
No nie wiem, no...
No i wyniku brakuje, Milwaukee Bucks.
No wyniku, właśnie o to chodzi, że może brakuje tego wyniku i się siłą rzeczy jakoś tak nie docenia być może tego, kim on nadal jest. No,
teraz
tak
miażdży jest... przy obręczy, on gra teraz jako 4-5, on jest technicznie centrem. Dużej ilości minut. Brook Lopez gra mało. Chyba najmniej minut w karierze gra Brook Lopez. Rezerwowy center to tam jest teoretycznie Bobby Portis, który stoi na obwodzie. Janis gra z ławki centra i kończy centra. Dużo gra centra, dużo wysokiego gra. Dzisiaj obok Karla Antonego Tansa wyglądał, jakby grał pozycję wyżej dzisiaj, jak dał z góry nad nim. Jest coraz większy Janis Antetokounmpo. Dobrze. Tak, tylko na chwilę chciałem.
Ale to nam ten brak trochę jego w mediach przyćmiewa rzeczywiście jego nieprawdopodobne osiągnięcia statystyczne. Ja mam wrażenie, że w ogóle o nim nie mówimy.
Dlatego ja właśnie tak chciałem wyskoczyć tutaj nagle i rozpocząć to, że może szansa dla Janisa, dla MVP, spokojnie z tym. Jeszcze jest cały czas kozackim graczem. Top ile? Top 3 graczem NBA?
10.
Top 10 już. Dobrze. Czyli nie mówimy. No wiesz, bo tak akurat się wpisujemy w to, wiesz, wygrywanie, indywidualne statystyki, bo poznaliśmy rezerwowych do meczu gwiazd. Powiem ci, że mnie to zaskoczyło, bo myślałem, że w czwartek ich poznamy, nie wiem czemu.
Ja też.
Więc jestem taki dosyć...
Ale to miłe. To takie... O, to już? To nawet nie zdążę się z Maćkiem pokłócić na temat tego, kto powinien być, bo już wszystko jasne.
No bo to jest takie... To ja nie wiem, no... Jest coś, co ci nie pasuje, czy coś. Ja
tak,
się cieszę tylko...
Tak.
Ja mam tylko same pozytywne myśli. W zasadzie jedną. Cieszę się, że Zion jest Williamson. Cieszę się. Nie jakiś Mike Conley, wiesz, nie jakiś Chris Paul i Devin Booker razem we dwóch przed Zionem. Cieszę się.
Nie, ja się cieszę, ale Devin Booker został okradziony. No.
Przez Chrisa Paula. Przyszedł Staruk i go okradł. No trochę tak jest. Czy ten konflikt teraz nie zaistnieje? Ten konflikt, który mógł się wydarzyć w Phoenix, a się nie wydarzył? Czy to teraz się nie zacznie?
Teraz wiesz, no, ciekawe kto się kontuzuje tak, żeby on został powołany.
Anthony Davis. On zastąpi Anthony'ego Davisa, wygląda na to. Więc też zaraz nie będziemy chyba o tym.
Też nie ma o czym. Też nie ma o czym. Ale z punktu widzenia, wiesz, pewnego prestiżu, no, do tego All-Staru się tak w takim pierwszym ruchu nie dostał. No więc pytanie, na ile to go tam, wiesz, tą jego meksykańską duszę zaszarpie o struny jego duszy i wiesz, i El Mariachi wyjdzie dodatkowo zmotywowany po to, żeby pokazać wszystkim niedowiarkom, że jest top 10 graczy w tej lidze.
Ja się pogubiłem, kto jest. Chociaż to top 10, które zrobiliśmy ostatnio, mi się bardzo podobało. Wiesz? Myślę, że dawno nie mieliśmy takiego pewnego top 10, jak ostatnio mieliśmy.
Dobrze.
No, to już od lat nie można było, mam wrażenie, powiedzieć, że to jest top 10 i to jest top 10. Wiesz co? Teraz jest jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy śledzisz tą narrację, bo jest taka, wiesz, Mike Conley, nie? Postaci. Wielkie postaci w naszych życiach, które będziemy wspominać za 30 lat jako lepszych koszykarzy niż w rzeczywistości byli. Kyle Lowry, Mike Conley i Marcus Smart. Z całym szacunkiem dla nich, wiesz.
Andre Miller.
Andre Miller nie był graczem tej klasy, co Kyle Lowry. Nie, bo teraz ja mam taki kłopot a propos tego, znaczy kłopot, ja nie mam żadnego kłopotu, tylko widzę, że kłopot mają ludzie wokół mnie. Nie chcę, bo ja ich szanuję. Dobrze, Mike Conley nie powinien być w meczu gwiazd. Spokojnie, nie w konferencji zachodniej. Spokojnie, opuścił trochę meczów, nie? To sporo meczów opuścił, chyba z 6-7, a meczów jest bardzo mało. Przepraszam, i wiesz, i taka idea, ja chyba od lat, wiesz co, im dalej, tym się coraz bardziej rozmijam z tą ideą, że jak masz taki super wynik, to musisz koniecznie mieć więcej All-Starów niż inni. Dlatego, że no, Boże, Joe Ingles nie ma chyba tak dużo gorszego sezonu niż Mike Conley. Halo, a na pewno nie jest dużo gorszym zawodnikiem niż Mike Conley, bo na przykład Bojan Bogdanowicz też gra, wiesz, w tym składzie. Mike Conley nie grał, oni wygrywali bez niego, więc wiesz. No nie, to był mój krótki takedown, bo widzę już, pojawiły się pomysły. Widzę, że John Hollinger woli Mike'a Conleya przed Devinem Bookerem, wiesz.
No tak, ale wiesz, no ale co on ma powiedzieć, będąc w Memphis ostatnią dekadę, no. I wiesz, i pieszcząc, że tak powiem, kołysząc dzieci Mike'a Conleya, co on ma powiedzieć?
Tak. W sumie no tak, masz rację. Znaczy, jak można ufać mediom, wiesz, ich obiektywizm, dokładnie. Dobrze, mój drogi, co cię tam,
ale mogę?
No,
mnie
powiedz.
Kogo brakuje z takich
a
dużych
musisz
graczy?
Od razu zamieniać ich, jeśli chcesz powiedzieć, kogo nie brakuje, a to też nie zamieniasz, bo też
ja
widzę,
wiem,
że niektórzy chcą 15 graczy tam, żeby było w każdej konferencji.
Nie, 15 nie, ale...
Moim zdaniem jest 20 All-Starów w tej lidze, może 15.
Szanuję oczywiście wybór Nikoli Vucevicia, który rozgrywa...
Nie, on nie jest All-Star.
Nie jest i tutaj...
To jest gracz tej klasy.
Tu powinien być Sabonis jednak. No.
Sabonis też nie jest.
No ale wiesz, no jest w lepszej drużynie, ma lepszy bilans zwycięstw na wschodzie, no. Dobre. Sorry, na czas Czasem się tak układa po prostu.
Ja nie chcę tego uprawiać co zwykle, bo jest 24 miejsca. Dobra, przestawiam się. Bo tak zupełnie naturalnie dla mnie to tak jest, wiesz, jak zwykle z 15-18 All-Starów w lidze. To jest taki poziom gry. Może mi się myli z All-NBA, wiesz? Pewnie mi się myli z All-NBA poziomem. Dobrze.
All-NBA to jest tylko, wiesz, do 15. No to All-Star jest to trochę coś...
Ta 15 mi bardziej się klei w głowie, wiesz? Myślenie o zawodników gwiazdy, wiesz, All-Star, All-NBA, 15. Nie 24, bo to się zawsze już się zaczyna rozrzedzanie jakiś, z całym szacunkiem Juliusów, Randlów.
Ale wiesz, mam wrażenie, że w świadomości takiej ogólnospołecznej All-Star jest wyżej niż All-NBA. Występ w tym meczu, no bo on jest tak, wiesz, materialnie ma jakieś takie znaczenie. No są, przyjeżdżają, wszystkie światła rampy na nich, wywiady, dziewczyny, alkohol. A bycie w tym All-Star, no to jest taka, wiesz, no na końcu jest taki dzień, kiedy się to ogłasza, nie ma żadnego, wiesz... Tak trochę przechodzi bokiem, więc z punktu widzenia takiego, mam wrażenie, pewnego prestiżu, to występ w All-Star ma większe znaczenie.
I ja bym dał Devina Bookera zamiast Chrisa Paula, tak, bez staców, z lepszym graczem w Phoenix, dla Phoenix niż Chris Paul. Chociaż wiesz co, nie patrzyłem net ratingów i tyle, ale Suns bez Paula i Bookera na boisku są jakieś plus 6 na 100 posiadań, więc chyba jest wszystko dobrze. Booker chyba powinien być zamiast Chrisa Paula. Opuścił trochę meczów, ale Paul też trochę opuścił. Z jakichś innych kandydatur na zachodzie nie miałem, tak, wiesz, to tylko ten Booker. A ty na wschodzie chciałbyś, rozumiem, Sabonisa,
ja
tak?
Ja bym chciał wrócić Sabonisa chyba za Nikolę Vucevicia,
dobra.
Który ma fenomenalny w sumie sezon. No i z Indiana gra lepiej niż Orlando, więc trochę to jest, Jest oczywiście problem...
Dla mnie to nie jest powód w All-Star Game. Wiesz?
Ja wiem. No, jest problem.
Tam gra Dwayne Bacon.
Treja Younga.
No właśnie, to jest ciekawe. Treja Young. On nie dostał się, tak? Dobrze widziałem? Czy dostał
nie
się?
Wydaje mi się, że nie dostał się również rewelacyjny i wielki Bam Adebayo.
Adebayo się nie dostał, nie? Lawin się dostał. Dobrze, że Lawin się dostał.
Dobrze, że się dostał. Randle też należy się. No może
Adebayo go nosem wciąga, serio. Adebayo go wciąga nosem, moim zdaniem.
Randle
ma piłkę, dodaje dużo rzutów. Okej, ma bardzo dobry sezon, nie oddaje mu nic, wiesz, no ale...
No ale to trochę jest taka, wiesz, to właśnie ciągnie tych Knicks w stronę playoffów. No.
Ciągnie trzecią obronę Knicks. Trzecią obronę NBA Knicks ciągnie Julius Randle. Boże, ja się obudziłem niemiły, jestem dla kibiców New York Knicks, muszę to przestać, przepraszam.
No, ale przecież przegrali.
Ale Treja Younga, tak, wiem, byłem bardzo niemiły. I kibiców mieli na trybunach. Przyszli kibice w Nowym Jorku oglądać mecze, jak Knicks przegrali. I skadowali MVP dla Juliusa Randle. O, NBA wróciła.
Jesteśmy.
Serio, tak zupełnie szczerze, to był pierwszy znak, to był pierwszy restart sezonu dla mnie.
Czekaj, co ja oglądałem?
Ale szacunek dla Knicks, szacunek duży.
Oglądałem Dallas Boston i tam też był taki moment, kiedy, wiesz, było mierzenie poziomu hałasu w hali. I tak ta strzałka tak do 1/3 ledwo doszła. Tak, po co to pokazywać? No?
Polecam ci oglądanie meczów. Wszystkim polecam w ogóle oglądanie meczów, bo teraz jest taki wybór w League Passie, jak ktoś ma okazję. Tam jest taka zmiana, można zmienić na inne języki. Ja oglądam teraz już tylko Dallas Mavericks pokazywane przez hiszpańską telewizję Movistar. Mam wrażenie, że tam jest taki myk jeden, no już szczegóły nie będę wchodził, technicznie jest to też to lepiej, gdy się ogląda mecz, który trwa jeszcze, a nie będę chodził, ale w tym Movistar też lecą takie statystyki z boku ekranu, takie top 10, tak dobrze pokazane, bo z prawej strony ekranu, tak jak taki pasek zadań, byś sobie przełączył w komputerze z dołu na prawą stronę, to tak masz w prawej kolumnie lecą różnego rodzaju statystyki top 10, bardzo ładnie jest to, wiesz, pokazane, oglądasz, uczysz się, dowiadujesz się. Na przykład ja się dzisiaj dowiedziałem, że tylko Brooklyn Nets rzuca częściej do kosza niż puduje w NBA. Nie wiedziałem, że są powyżej 50%, więc polecam Movistar. I tam jest taki hiszpański gość, wyobraź sobie, który w połowie meczów, Hiszpanie, tam każdy mecz Luki Doncicia jest chyba w tym Movistar, przychodzi i robi Jacka Gmocha. W połowie meczów, w nocy, o 4 nad ranem, dla Hiszpanii.
Rysuje coś flamastrem?
Pokazuje, tak. Pokazuje różne rzeczy na ekranie. Ja mówię, o 4 w nocy ludzie głodni koszykówki w Hiszpanii są. My też jesteśmy głodni koszykówki, słyszałem w Polsce, ponieważ mamy nową gwiazdę. I Sebastian Hetman pisze, tak, ostrzega. Ja już mam mały problem z Sebastiana tweetem, bo myślę, że dobrze. Żebyśmy tylko naszego Sochana nie przehajpowali. Niech chłopak pracuje. Sky is the limit.
Iwan Rap! Iwan Rap! No. Nie zapomnę, jak Buniek tak krzyczał na Raba. O, Boże.
Weźmy się Sebastiana typów na świetnych nie, graczy, nie, bo nie, chciałem tylko przypomnieć, że Sebastian miał Shaya Gilgeousa Aleksandra i nikt nie miał go. Nikt. Cały czas gadał przed tamtym draftem, że Shaya Gilgeous Aleksander to jest gracz. Nikt nie miał. Naprawdę no, nikt nie miał. Nie widziałem, żeby nikt pisał tak o nim, jak on pisał.
Nie, no więc rozumiem, że nie robimy Iwana Raba dzisiaj.
Robimy Jeremy'ego Sochana. Ja widziałem jedną akcję. Jestem zachwycony. Dobrze, mieliśmy go zrobić w poniedziałek na folii jakiegoś hype'u. Był mecz, Polska tak. Grała z wielką reprezentacją Rumunii.
Teraz już kurz trochę opadł. Już byliśmy w domu u Sochanów. Ugotowaliśmy pierwsze tam bigos.
Kim on jest? Co to jest? My rozmawialiśmy już o nim kiedyś.
Tak? Ja nie pamiętam.
No, bo chyba raz wspomnieliśmy
on jest,
o nim.
On jest pół... Trochę tam się krwi, dobrej polskiej krwi się zmieszało.
Ale to jest to, o co nam chodziło, nie? Bo to my byliśmy pierwszym podcastem w Polsce, który głośno nawoływał do tego, że jeśli my chcemy mieć dobrą reprezentację, to my tak. Musimy się troszeczkę pomiksować. I pamiętam, odzywały się do nas matki koszykarzy nawet, pamiętasz?
Tak.
No, mailowały do nas. My powiedzieliśmy, że no, my nie wiemy, nie potrafimy pomóc.
Bo one by się chciały zmieszać.
No one już były zmieszane wtedy. Wtedy wszyscy byli zmieszani i mamy Jeremy'ego Sochana. Wystarczyło tylko trochę pogadać.
No nie, no to 17-letni chłopak.
Skąd? Gra, Ratio Farm? Gra,
ta oczywiście. Ale gra w tej pomarańczowej akademii.
A, w tej akademii.
Tak.
Idzie do Baylor, słyszałem. To jest tam w ogóle...
Znaczy on już, on powinien grać w Baylor, ale zdecydował, że zostanie w Europie, bo boi się koronawirusa.
Aha, i chce pograć dla naszej kadry też w Europie.
I chce pograć z drugą naszą wielką nadzieją, czyli Igorem Milicikiem.
Seniorem, 39 lat już. Cieszę się, że wraca.
Jest czy nieślubnym synem?
Nie wiem, zostawię przy tym Jeremy Sochanie, ponieważ on jest trochę czarnoskóry, więc tu jest trochę nadziei. Ja widziałem tą jedną akcję...
Czy Polacy go kupią?
Ja widziałem jedną akcję Jeremy'ego Sochana, która przeszła się przez Twitter, dotarła też do mojego. Kosz kadra.
Głównie było promowanie pana prezesa na klipie.
Dobrze, ale widziałem taką akcję, że on dostaje podanie od jakiegoś wysokiego naszego gościa w polu trzech sekund, który jak to biały gość, zamiast szukać zdobycia punktów nad obręczą, to szuka ich jak zdobyć punkty tak, żeby piłka przeleciała do obręcz z dołu i wpadła znowu do tego. Zanurkował i oddał piłkę do tyłu, gdzie nagle wbiega takie dynamiczne, mówię, dwa, ile to jest? 2,5? 2,6, nie?
2,3.
2,3, ale w butach większe. I tak wbiega, mówię tak, pęk, odbija się od tego parkietu i tak zupełnie lekko, gładziutko oddaje danka z dwóch rąk, jak Krzysztof Dryja kiedyś w Pruszkowie. Ja od czasów Krzyszka Dryi nie widziałem takiego zachowania w tłoku w reprezentacji z orzełkiem na piersi.
No tak, no, ale to można...
Nie widziałem takiego zachowania od wysokiego. Żeby tak gładko to złapać dynamicznie, skończyć na luzaku. Krzysztof Dryja robił to dynamicznie, bo musiał. A tutaj widzieliśmy geny. Ja w tej akcji widziałem, o Boże, jak fajnie mieć buty Jumpmana, które dają ci jumpa. I grał dobrze, to... słyszałem, tak?
Nie, ale zagrał bardzo dobrze. Uniósł cały koszykarski świat w pojedynku z tymi tytanami z Rumunii.
Popa.
No jest na pewno typowany, jest na wielką nadzieję polskiej koszykówki. Nie jestem pewien, czy dostanie się do draftu. Pewnie te najbliższe 2 lata są kluczowe dla niego. Jednak walka na tych pozycjach 2-3, w sensie...
On jest jaką pozycję gra?
Właśnie nie wiem, jest niskim skrzydłowym, rozgrywającym.
No tak, ja myślałem, że to czwórka tak z tych ruchów.
Czwórka to nie wiem, czy to za mało. Ale no to będzie co, no jeżeli powinien był grać w Baylor, no to jeżeli był one shot, no to powinien już iść w drafcie w tym roku, tak? W przyszłym.
Ja nie wiem, ja nie znam go, szczerze mówiąc. Chcę się o nim jak najwięcej dowiedzieć tutaj. Ale widzę, że musimy na Wikipedię wchodzić. On ma 17 lat, tak?
Tak.
A to chyba jeszcze do draftu ma
sensu. Ma jeszcze chwilę, ma chwilę jakiś taki...
A Baylor to dobre miejsce, żeby tak atakować draft, gdy jest się wysokim takim skrzydłowym. Tam dużo koszykarzy poszło.
Ale kiedy on się hymnu nauczy śpiewać, powiedz.
Dobrze, są jakieś kontrowersje związane z debiutem, to był debiut Jeremy'ego Sochana?
Tak.
Czy to się mówi Sochan, czy się mówi Sochon?
Szkoda, że się nie nazywa Suchy.
Suchy, Suchego. Bardzo dobrze. Mamy Suchy z Baylor. Suchy tam Baylor pokaże. Zdrowaś Mario. Dobrze.
Sochan.
Sochan mówi się, tak?
No ja właśnie nie wiem.
Sochan.
Nie, no to coś tam tego polskiego potrafi. No. Nie wiem, czy naród go kupi.
Tak jak...
To byłoby przełamanie pewnych stereotypów, chociaż może jesteśmy już po Lisa DB i właśnie dzisiaj to już nie robi na establishmencie, już nie robi żadnej tej, że śniadanko też zje jak trzeba będzie, jak będą sukcesiki.
Tak? Z Adamem Waczyńskim czy z prezesem?
Z prezydentem, z narciarzem, z głównym narciarzem, z Zespolitem.
Pierwszym. Sebastianem. No taki chyba, dobrze. A pamiętasz, ja opowiadałem ci o takim innym chłopaku, który w Niemczech gra i on ma jeszcze bardziej polskie nazwisko. Grał w Bayernie. Kiedyś mówiłem o nim jakiś rok temu, że się przebijał w Bayernie. Nazywa się Jamal Musiala.
To ja mówiłem.
To ty mówiłeś, tak?
Tak!
Ty powiedziałeś, tak, ty zacząłeś, a ja potem zacząłem mówić, jak on się przebijał w tym Bayernie. Wczoraj się przebił, chłopak wyszedł w pierwszym składzie w 1/8 Ligi Mistrzów z Lazio i zdobył gola. W sensie Lewandowski i Jamal Musiała, ale niestety zła informacja jest taka, że chłopak ostatnio wybierał w kadrze, jakiego kraju będzie grał.
Nie wybrał Polski?
I wybierał między Anglią a Niemcami.
Cholera jasna.
No niestety. To nie byliśmy nawet w drugiej turze.
Komórka PZPN-u nie ten, nie dotarła.
No niestety. Ja nie wiem, jakie tam, czy to jest, jak związany, no, ale no Boże, Musiała, no. Edyta Musiała
nie,
Śląsek,
nie no, Śląsek, wiadomo, że Śląsek.
No, niestety.
Matka Ślązaczka, ojciec Nigeryjczyk, przyjął nazwisko matki, rozmawialiśmy na ten temat. No i Musiała. Dziwię się, że jeszcze nikt tego nie podchwycił. Jakoś tak w takich mediach, powiedziałbym, mainstreamowych typu Borek, Kołtoń, redaktor Pol, zwany popularnie Pączkiem.
Pol, dlaczego Pączek?
Nie znasz tej słynnej wypowiedzi, jak redaktor Pol w czasach mitu rok temu sugerował, jak powinny wyglądać i jaką powinny mieć konsystencję pączki. Że one powinny być jak piersi młodych kobiet. To absolutnie niewiarygodna wypowiedź redaktora Pol.
Jeszcze raz?
Redaktor Pol.
Michał, uśmiechający się na ulicach miasta Warszawy z drugiej strony.
Który ulicy. Wreszcie powinien zrobić coś z włosami.
Wiesz.
No, jak Szpakowski dał radę, to patrz na Szpaka.
Nie no, słuchaj, my akurat ty i ja gramy pierwszej czy drugiej lidze, jeśli chodzi o włosy w tym wieku.
Ale redaktor Pol od 30 lat ma to samo, więc wiesz, to już...
Strefa
to już...
spadkowa?
Tak.
Ale jak się dzielnie trzyma, zobacz, na 15 miejsce cały czas jest.
A klasa.
Nie, no dobrze. Michał Pol zdecydował się w 2020 roku dać wypowiedź o wyglądzie kobiety, tak?
Nie, o tłustym czwartku, jaką powinien mieć konsystencję pączek.
Pączek, konsystencję, czyli mówimy o cieście, czy mówimy o zawartości?
Mówimy o cieście.
Ciasto, tak?
Powinno być.
Wyobraź sobie ciasto.
Ono powinno być jak piersi młodych kobiet, które można dotykać, wiesz, takie okrągłe,
że taka miękkość powinna być, tak?
Tak.
Pączka. Okej.
Okay. Wstrząsnął kobiecym internetem.
Tak?
Obrzydliwa, szowinistyczna wypowiedź seksistowska. Uwłaczająca kobietom i pączkom.
Naprawdę były takie
straszne. Ja się dziwię, że on w sumie z suchą nogą przez to przeszedł.
Poważnie kobiety miały taki problem?
No mężczyźni też.
Mężczyźni też mieli. Chciałem się
Nie.
zapytać, jak tam idzie strajk kobiet?
Opowiedź, ta jego wypowiedź była faktycznie lekko, nie
Lepka,
obleśna,
tak?
obrzydliwa.
Ale to dlatego, że on mówił? Ja będę, wiesz, ja jak słyszysz, ustawiłem się w pozycji defensywnej, będę próbował
Widzę.
bronić pana Michała Pola. Nie, bo ja myślę, że coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o miękkość pączków, a no wiesz, no może krytykowali, no nie wiem, no.
Musisz
nie, ja
zobaczyć,
wiem o czym, ja
żeby zrozumieć
rozumiem
pewną
o czym on mówi. Jest
bleść.
takie, jeszcze raz? Aha, bo w sensie słowa nie ułożyły się w zdania tak, jak powinny się ułożyć, żeby ta wypowiedź była akceptowalna.
Nie, ta wypowiedź była nieakceptowalna.
Dlaczego? Nie można tego porównać? Moim zdaniem to nie jest złe porównanie. To jest dobre porównanie. Ty też jesteś, już cię też zabrali mi tu?
Nie, ja już jestem
zabrany. Ta, bo zapomniałem, że to korporacje, to już wszystko nie można. A trzeba walczyć trochę. Trzeba walczyć trochę. Ja będę walczył o pączki, o Michała Pola i o piersi kobiet. Zwłaszcza, on miał na myśli takie młode piersi, tak?
Tak, oczywiście.
To co te stare larwy mogą wiedzieć o młodych piersiach? Te, które protestowały.
No to pieśń przeszłości. To zazdrość.
Nie, no żartuję sobie. Dobrze, trzeba uważać na wszystko, co się mówi, ale jest coś w tym. Jest coś w tym pączku, tylko że widzisz, z pączkami to jest tak, zostając w tym temacie, że jeśli już testujesz, jak ten pączek jest miękki, no to rozumiem, że testujesz na pączkach bez lukru, bo inaczej to sobie palca lukrem upitolisz. Czy jak? Czy macasz pączki przed wybraniem?
Od dołu.
Nie, dobrze, ja wiem żarty, ale czy macasz pączki w cukierni?
Nie.
Przed wybraniem?
Nie.
Może to powinna być większa kontrowersja, że Michał Pol się przyznał niejako do tego, że
w czasach COVID-u dotykał pączków.
Maca pączki w czasach COVID-u. To było rok temu, tak? To jeszcze przed COVID-em. W ogóle zbliżamy się do rocznicy COVID-u. Wszystkiego najlepszego, mój drogi, z okazji światowej pandemii, już wkrótce.
Kiedy to miało miejsce? Tak.
Myślę, co zawsze kojarzy z 11 albo 13 marca, z którymś z tych dat. Ja pamiętam tamten dzień bardzo dobrze i będę go do końca życia pamiętał, tamten dzień, piątek, to było wejście chyba, albo pierwsza impreza nasza po tym, jak COVID wszedł i staliśmy na balkonie i wszyscy tak jak zwykle, było to dosyć ciepło, tak sobie staliśmy o 20, już ciemno było. I tak, wiesz, jeszcze jakaś koleżanka przyszła, w sensie żona męża przyszła z mężem, razem siedzieliśmy męsko-damsko wyjątkowo, tak zwykle męsko jest. I tak nagle był taki, powiem ci, że była taka atmosfera, że pamiętam, że nie wiadomo, co będzie. I to było ekscytujące. Ja chodziłem, gadałem jakieś głupoty, typu czekałem na to całe życie. Pamiętasz, że tak przez 300 odcinków gadałem o tym, czekam, że się coś stanie na tym świecie. No, były takie, nie wiadomo, co będzie dalej. Był taki czas. Było takie, teraz, dajcie coś nowego. Dobrze, no dobrze. Wczoraj kupiłem sobie na wynos zupę u Azjaty na Świętokrzyskiej. No, następnie wyszedłem, bo nie można jeść w środku. I wyszedłem i przed drzwiami jadłem na takim mureczku, znajdując się jakieś 2 metry od drzwi.
Rozchlapałeś?
Nie, bo miałem na szczęście, odbierałem książkę centrum, więc położyłem na kolankach taką dużą książkę, bo to album ze zdjęciami Sebastiana Statr był i sobie spokojnie zjadłem, nie ochlapałem, ale powiem ci, że usiąść tak i nie przeżyć nalotu warszawskich bejów, to jest sukces. Byłem 3 papierosy młodszy. No i tyle. Dobrze, mój drogi, dobrze. Widzę, że to jest, że to mi tu Michała Pola cię strasznie tak przyblokowało.
Nie wiem, to
boisz się czegoś powiedzieć.
Przeżyłem to rok temu.
No dobrze. Michał Pol nadal ma pracę? Nie został zwolniony? Czy...
Właśnie jestem zdziwiony, że nikt jakoś go nie posunął.
Dobrze, mój drogi. Dobrze, w 39 minucie chciałbym powiedzieć o tym, bo to też takie dziwne jest. To jest wszystko względne. Sezon NBA to jest względna rzecz. Wyobraź sobie, że jest pierwszy dzień sezonu. Luka Doncic tak taki najlepsze 15 sekund w tym sezonie, wiesz, ostatnie 15 sekund jednego gracza, można by powiedzieć. No, cięższy, który jak nie trafisz. No.
No tak, no nie było chyba nic lepszego.
Nie było nic lepszego, ale jako, że jesteśmy w trzecim miesiącu sezonu, a nie w pierwszym dniu, wszystko jest tak bardzo relatywne, nie? Jest 39 minuta i dopiero o tym mówimy. Normalnie byśmy krzyczeli,
no to, no, ale
Luka,
Dallas wracają trochę.
No.
Jest kilka ciekawych rzeczy odnośnie nich. Po pierwsze, czy prawdziwy jest ta informacja o tym, że oni tak robią tak zwany pomiar możliwości wytransferowania starta Porzingisa. Dzisiaj jest wielkie zaprzeczenie Marka Cubana.
Moim zdaniem to jest prawda.
Że oni go, że badają rynek?
No, bo z parkietu widać, że to powinna być prawda. Że mogliby to sprawdzić, zobaczyć, czy ktoś może chce bardzo Kristapsa Porzingisa.
No ale kto by to mógł być?
To musiałby być zespół, zaczynając od tego, to musiałby być zespół, który nie ma gracza w swoim składzie, który przez połowę, to jest najwięcej w NBA, 49,9% czasu przebywania na boisku ma piłkę w rękach, w ataku. Luka jest pierwszym. Więc to musiałby być zespół, który nie ma takiego głównej pierwszej opcji. To musiałby być zespół, który mógłby dać trochę Porzingisowi piłkę. W sytuacjach, w których on, wiesz, mógłby być zagrożeniem sam na sam, czy wychodząc po zasłonach.
Dobrze. Bradley Beal.
Bradley Beal za Lukę Doncicia. Znaczy za Kristapsa Porzingisa.
No. Robimy? Jako Waszyngton robimy?
Chyba tak. Tak, znaczy to jest ten moment dla Waszyngtonu, oni grają lepiej, wygrali 5-6 ostatnich meczów, no ale to jest ten moment, nie, żeby go nie stracić za free, tym bardziej, że tam ten wielki 3W z Nowego Jorku robi podkopy już pod niego.
Tak.
Cieszę się.
No ale szczerze mówiąc, nie wydaje się, żeby ten Bradley Beal miał tak jakoś szybko zmienić z otoczeniem, bo tak nie bardzo jest w sumie zespół, który by pasował, więc on może się okazać, że on jeszcze 2 lata będzie kis w tym Waszyngtonie. Może w tym ostatnim roku ten lewar się troszeczkę zwiększy, ale myślisz, że jest możliwy transfer jego w tym sezonie? Może w tym sezonie. Czy w marcu będzie wielki blockbuster? Boom! O Jezu!
On chyba chce dać szansę tej drużynie, nie chce odchodzić.
To gdzie też... byłeś?
Wiesz, to o to chodzi. Gdyby on może chciał odejść...
Bo to jest bardzo dobra organizacja.
Gdyby chciał odejść... No tak, tylko że to jest... Ty chwalisz tę organizację tak bardzo... A oni zatrudniają zawodnika najgorszego w NBA dla ciebie. Więc odpowiedz mi, o co chodzi?
No ale oddali też gracza, którego...
Nie wymieniłeś w siódemce. Jak się z tego wykaraskasz teraz?
Oddali gracza, co do którego chyba stracili nadzieję, więc wiesz, no chyba to było lepsze.
Może złudne to było, bo John Wall...
Może to było złudne. Może to było złudne.
Błąd, może powinni zostawić się Johnny Wall.
Nie, ale tam się, mam nadzieję, że oni już tak się byli ukwaszeni, że to trzeba było, wiesz, trzeba było rozłączyć to. Być może ze szkodą dla drużyny, zgadzam się.
Mi się ta koncepcja dealowania...
Russell Westbrook podaje do Kristapsa Porzingisa, ale juby, wiesz, tu odrzuca mu na obwód, bang, jest, no, widzisz to?
Znaczy, jeśli miałbym szukać za Billa gracza, to Porzingis jest dobrym pomysłem, bo masz centra, który rzuca za 3. Obrona jest kłopotem, ale spokojnie, to nie jest jakiś kłopot, gość ma 2,20 m. Nie przesadzajmy.
On w obronie już nie jest tym graczem.
To jest w ogóle historia defensywna Kristapsa Porzingisa, to jest rzecz, która się nigdy nie wydarzyła. Ja nie rozumiem, o czym do końca rozmawiamy, ale okej. Okay. Gość ma 2,21 m wzrostu. Nigdy nie był bardzo dobrym obrońcą.
Ale był taki moment, mam wrażenie, że on rzeczywiście przy tej obręczy trochę straszny.
No, koszkówka była przy obręczy bardziej, nie? Teraz jest bardziej obok obręczy i widać, jak nie gra. Widziałem oba mecze, te, których nie grał Memphis i ten ostatniej nocy z Bostonem. Ludzie, ci wysocy, którzy grają tam, i to nie są jacyś wielcy ludzie, jacyś wielcy obrońcy, oni się lepiej poruszają wedle schematu defensywnego. W sensie lepiej przesuną, w dobrym tempie, dobrze.
Powell z Kleberem wyglądają lepiej defensywnie niż Porzingis, to jest smutne. No.
Dzisiaj nawet Colin Stein wyglądał lepiej. Kleber nie grał, grał z Memphis. Tak grali tylko. I oni wszyscy, w sensie, znaczy, to jest nie dyskusja. To moim zdaniem nadal nie jest dyskusja. Po prostu Porzingis nie grał długo w koszykówkę też i miał problem w tym sezonie. Ja nadal wolę obronę obręczy Kristapsa Porzingisa, która jest w tym sezonie gorsza. Znaczy ja w sensie w ogóle przede wszystkim chciałem się wycofać z tej dyskusji i porozmawiać o tym, tak. że sama koncepcja dealowania Porzingisa jest okej. Okay. Mi się podoba ta koncepcja, bo Porzingis efektywnie w tym zespole Dallas, jeśli on ma kiedyś zdobyć mistrzostwo, nie będzie drugą opcją, będzie trzecią opcją. Mhm. On zbyt długo był kontuzjowany, żeby miał też takie pewne, wiesz, jak to Phil Jackson określił, są pewne rzeczy, których on nie umie zrobić, ale myślę, że te kontuzje i te rehabilitacje pozbawiły go drogę tych takich godzin treningu, gdzie zamiast rehabilitować się mógł poćwiczyć na przykład jakieś akcje na piłce. Bo on się potrafił rozwijać w tę stronę. Jakiś tu koziołek, jakiś step back, wiesz, takie rzeczy się działy. Wychodził po zasłonach, w Knicksach, jeszcze jak Klay Thompson, wiesz, były to efektowne rzeczy, mógł się dalej rozwijać i kosztowało go trochę te, wiesz, kontuzje i rehabilitowanie się, nie wiem, chyba 2 lata stracił, w sensie 2 okresy no tak. Takie pełne i wiesz, on nie wiem, czy zdąży, czy zdrowie nadąży, on w pewnym momencie przekroczy ten taki moment, gdzie będzie w fizycznym prime i wtedy będzie się rozwijał, ale będzie już za wolny na przykład i wtedy defensywnie może być naprawdę zły, bo będzie zbyt wolny, więc to też jest niezły moment, żeby dopóki on jest zdrowy, pomyśleć, żeby go zhandlować. Jeśli uda się go zhandlować za kogoś, kto byłby drugą opcją ofensywną, typu Bradley Beal, to ja bym Dallas Mavericks w ogóle pospieszał do tego, żeby jak najszybciej to zrobić. Nie patrzysz nawet na pozycję w tym wypadku.
Ale nie masz wrażenia, że handlowanie nim to takie trochę przyznanie się do porażki? W sumie, że ten transfer się po prostu nie udał?
No ale jeśli wymienisz go na Bradleya Beala, który jest najlepszym strzelcem ligi w tym sezonie, no to...
No, to w tym
nie
sensie...
jest przyznanie się do porażki, to jest raczej...
Ale pokazujesz, że jakby nie wierzysz w to, że jest możliwe zdobycie mistrzostwa tych dwóch graczy. No, ale to jest problem
no, to
tego,
nie
że tam...
jest, no, ale nie jest,
tam brakuje trzeciego gracza. Bo tam brakuje trzeciego gracza. No.
Ja nadal nie jestem tak do końca pewien. Po prostu wydaje mi się bardziej to, że bym troszeczkę rekalibrował chyba ten team po prostu.
Z Doncicia?
Rekalibrował go, w sensie nie inwestował takich wielkich pieniędzy w centra, który nie jest jakimś elitarnym obrońcą w tym momencie, nie? Bo oni inwestują maksymalne pieniądze w Porzingisa, ile? Przez jeszcze 3 lata?
Tak.
No, też ta lokacja tego. I ja mówię, że on ma mecz na 30, wiesz, z Pelicans, nie? 8 trójek 1,5 tygodnia temu. Hej, no wiesz, rzeczy się dzieją. No. Cały czas potrafią, tylko nie alokowałbym tych maksymalnych pieniędzy w centra, takiego typu jak Kristaps Porzingis. Myślę, że taniej mógłbym znaleźć tutaj produkcję i raczej przełożył te pieniądze na obwód, na pozycje skrzydłowych, na pozycje 2, 3, 4, 5 i dał na przykład i zostawił, nie dealował Jalena Brunsona, który jest bardzo dobrym graczem. Po cichu. Brakowało go, gdy nie grał w Dallas.
Chyba człowiek o najbardziej takiej niewyględnej twarzy w NBA.
Kojarzy tak mi się.
Bezpłciowa jest ta twarz.
I gracz jest taki trochę cichy, ale jeśli on jest skuteczny, 41 punktów w tych 2 meczach ostatnich rzucił efektywne, trójki, dobra obrona, gra na końcu meczu.
Bez niego by nie było tego comebacku w sumie na końcu. No przecież...
On grałby, ja się ostatnio zastanawiałem pisząc, czy Jalen Brunson zmieściłby się w rotacji Lakers i myślę, żeby się zmieścił, bo jest lepszym graczem niż Alex Caruso.
Tak uważasz? Okej. Okay.
No nie wiem, przypomnij mi, kiedy ostatni raz Alex Caruso rzucił w 2 meczach 41 punktów. Razem, czy coś takiego w ogóle się wydarzyło.
Ale wiesz, no, Caruso lubi swojego zaangażowanie, defensywny taki effort. Właśnie. On nie musi zdobywać w tym zespole punktów, a Brunson jest trochę pod takim pręgierzem, bo jak nie on, no to co, no to zawsze niepewny Hardaway, to co zostaje?
Richardson, Hardaway, Trey Burke mógłby wejść, rzucać, tam dużo jest, oni mają najlepszy atak ligi od 2 lat.
Ale żaden nie jest pewny, no.
No, tu nikt nie jest pewny, no to o to chodzi.
Żadnego byś nie postawił, no to jest stówka dzisiaj.
Nadal potrzebuje, Jalen Brunson jest lepszy niż Alex Caruso. Jakby co? Jest też lepszy niż...
Lepszy niż Lonzo Ball w związku z tym, tak?
Nie, Alex Caruso ma lepszą karierę niż Lonzo Ball, ale nie jest lepszy niż Lonzo Ball. Umówmy się. Ja typowałem, że będzie miał lepszą karierę Alex Caruso niż Lonzo Ball i to mi wychodzi. Przecież Lonzo ma duże poparcie. Widzę, dużo ludzi lubi Lonzo w internecie.
No ma pewien, nie chcę powiedzieć, że przełom, ale ma solidny sezon.
No trafia tam coś.
To jest oczywiście pytanie, co zrobią Pelicans z kozłującym Williamsonem.
Porzingis może byłby ciekawym graczem do tego, ale to samo byłby. Porzingis byłby ciekawym graczem do Nowego Orlanu, myślę. Wiesz? To byłby ciekawy gracz, tylko że tu nie ma dealu takiego, żeby z Dallas zrobić. Dobrze, mój drogi, to co? No?
Adamsa byś wziął.
Adamsa nie chcę. Boże, Stephen. Dobrze, mój drogi, to co, kończymy na dziś, słyszymy się w piątek. Mamy, właśnie najgorzej, że mamy akurat mecze Lakersów, którzy grają bez Anthony'ego Davisa i przegrywają, i tak widzę takie fajne mecze. Lakers grają z Utah, oby były
A
fajne
właśnie
mecze.
powiedz mi, czy DeMarcus Cousins będzie Lakersem?
A DeMarcus Cousins nie będzie w Dallas grał przypadkiem?
Taki pomysł? Tak, prorokują?
Nie wiem, pomyślałem teraz.
Ja wiem, że to wiesz, zwolnienie tego Kuka tak nie bardzo wiadomo dlaczego. Tak jakby on był winny temu wszystkiemu. I w związku z tym cygana powiesili, ale na koniec dnia, czy to nie jest jakby taka, wiesz, takie redemption, taki powrót do domu, wiesz, wtedy miałeś kontuzję, trochę się zwolniliśmy, bo graliśmy na mistrzostwo, potrzebowaliśmy tego miejsca, ale przepraszamy, jesteś z nami.
A do Warriors?
Warriors?
No, Cousins, Boogie.
Też, no tam też, no,
nie wiem, w jakich tam nastrojach było żegnane.
Looney wygląda bardzo źle.
Pierwszy mecz zagrał od 3 tygodni, ale cieszę się, że to samo mówiłeś w pierwszym meczu sezonu Looney'a. Precyzor. Daj mu czas, daj chłopakowi, przecież on wygląda jak Robert Parrish, musi się poruszać, ledwo biega.
Był bardzo zły. Bardzo zły.
Dobrze, mój drogi, daj mu czasu trochę więcej Kevonowi Looneyowi. Potem on awansuje przed, tak jak zrobił, to okazuje się, że James Wiseman jest od niego gorszy i on gra w piątce na końcu, a Wiseman z ławki wchodzi, nie?
Ale Wiseman też, powiedziałbym, był skontuzjowany i przeszedł COVID.
Jason Tatum mi się nie podoba cały czas. Tam są jakieś chyba sprawy po-covidowe. Rytmy u niego nie widzę. Jakiś taki jest na piłce, taki kurczę niezborny. No ale dobrze. Boston...
Tam musi być jakiś kwas w szatni. Bo ten zespół jest przerażająco... No jego wynik jest taki sumaryczny, jest przerażająco niski. Mhm. A niski. Mhm. Dany Jęcz, czekamy.
Ja nadal na holdaucie jestem. Jakbym widział zespół lepszy niż Boston w konferencji wschodniej na wiosnę, już teraz potencjalnie, to bym tak powiedział. Mi się Miami podoba. Dobrze, tu będziemy kończyć, mój drogi. W piątek.
Pozdrawiam.
Się słyszymy. Trzymaj się. Miłego. Ja idę na spacer, jeszcze zdążę. Pa, pa. Hej.
Koniec. Cześć. Na jacht. Cześć.